Obserwator Wyborczy TOK FM. Obserwator Wyborczy TOK FM.
Sobotni poranek w radiu TOK FM, jest 8:37. W studiu zapowiadany gość i ekspert, pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry.
Okiem i uchem psychologów obserwujemy kampanię wyborczą właśnie w soboty. No i panie Tomaszu, czy ta kampania nabiera rumieńców takich, które mogłyby sprawić, że społeczeństwo bardziej zainteresuje się tą kampanią, bardziej niż do tej pory, to mam na myśli?
Powiem tak. Po pierwsze, to nie jest tak, że społeczeństwo się kampanią nie interesuje, bo się interesuje, natomiast nie jest to takie zainteresowanie, jakie dotychczas było. To jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa, to czy kampania nabierze rumieńców? Moim zdaniem nie nabierze, bo to by się nie opłacało żadnemu z kandydatów. Co nie znaczy, że na przykład nie dojdzie do debaty, bo być może dojdzie do debaty.
Ja to wskazuję, tak, że dojdzie.
Będą tutaj jeszcze być może też jakieś utarczki bardziej między orszakami tych kandydatów, ale nie powinno być takiego nagrzania atmosfery, jakie zwykle obserwowaliśmy w kampanii. Dlaczego? Dlatego, że obydwaj kandydaci mają jasną świadomość, że którykolwiek by z tym wyskoczył pierwszy, zostanie jakby zjedzony przez przeciwników politycznych tego drugiego, właściwie przez społeczeństwo, które właściwie dobrze się czuje z tą kampanią. To nie jest tak, że ludzie zawsze żądają igrzysk w polityce. Ludzie czasami chcą spokoju, co zresztą pokazały wybory w 2007 roku, gdzie wygrały takie partie, które były jednak mimo wszystko kojarzone bardziej ze spokojem, a takie partie zupełnie odjechane, jak w opinii wielu Samoobrona czy LPR, zupełnie wypadły poza nawias polityczny. To tylko pokazuje, że ludzie nie chcą zbyt wielkiej agresji w polityce.
Nie chcą tego awanturnictwa politycznego, tak?
Nie chcą. To znaczy, na krótką metę, jeżeli jest bardzo, bardzo spokojnie, to wiadomo, że opłaca się wyjść z awanturnictwem, bo to na przykład zainteresowanie mediów zbuduje, ale na dłuższą metę teraz wybieramy prezydenta. Nie wybieramy kandydata na Eurowizję. Wybieramy kandydata, który będzie spokojnie spełniał pewne dosyć podstawowe, a z drugiej strony dosyć nudne obowiązki państwowe.
Więc reprezentacyjne.
Reprezentacyjne. Tak. Dlatego zresztą Aleksander Kwaśniewski, który dla większości Polaków był kandydatem zupełnie niewzbudzającym kontrowersji, wygrywał wybory i dlatego drugie jakby wybory, w których brał udział, wygrał w pierwszej turze, bo on w opinii większości Polaków nie był kontrowersyjny. Mimo że gdzieś tam miał od czasu do czasu jakieś malutkie
spadki,
to jednak nie był kontrowersyjny. Nie tak jak porównując, żaden z dzisiejszych kandydatów, tak naprawdę i Komorowski, i Kaczyński są znacznie bardziej kontrowersyjni, mimo że budują teraz znacznie spokojniejszy wizerunek.
To znaczy, że w tej chwili takie zaostrzenie kursu tej debaty, pańskim zdaniem, nie leży w interesie żadnego z tych głównych kandydatów. Oni chcą budować do ostatniego momentu swoje kampanie wokół takiego bardzo spokojnego, stabilnego przekazu, który pokaże Polakom, że oto jesteśmy odpowiedzialnymi, bardzo przewidywalnymi ludźmi, ale w związku z tym te sondaże mogą się zupełnie nie zmienić, co jednak w przypadku jednego z tych dwóch głównych kandydatów no, nie jest dobre, no bo Jarosław Kaczyński liczy na pewne odwrócenie tendencji, więc no, coś musi chyba drgnąć, przynajmniej ze strony sztabu Jarosława Kaczyńskiego w tej kampanii.
A ja myślę, że z drugiej strony absolutnie sondaże mogą się nie zmienić, co wcale nie znaczy, że Komorowski wygra. Dlaczego? Dlatego, że jakbyśmy sobie popatrzyli na sondaże w 2005 roku, to okazałoby się, nawet w tym tygodniu było zestawienie, bo był taki dzień, w którym w drugiej turze, teoretycznie, sondaże Komorowskiego i Kaczyńskiego zrównały się z sondażami Tuska i Kaczyńskiego brata 5 lat temu. To znaczy, Tusk miał wówczas 62%, Kaczyński 38% i było to na 2 tygodnie przed wyborami. Przypomnijmy, Kaczyński w 2005 roku wygrał 54%. I dzisiaj te sondaże...
W drugiej turze, prawda?
W drugiej turze.
W
pierwszej zwyciężył Tusk tam kilkoma procentami, ale to były sondaże dotyczące drugiej tury. I tutaj też były sondaże dotyczące, jakbyś się zachował w drugiej turze. Więc jakby Komorowski nie ma w pierwszej turze 63% w żadnych sondażach. Natomiast o co chodzi? Otóż profesor Czapiński bodaj w dzienniku w tym tygodniu bardzo fajną myśl rzucił, że my nie możemy nic powiedzieć tak naprawdę o sondażach, kiedy na przykład sondaże między poniedziałkiem i piątkiem różnią się o kilkanaście punktów procentowych, czy kilka, a z drugiej strony, kiedy na 10 osób biorących udział w sondażu, 6 osób odmawia udzielenia odpowiedzi. No to co to znaczy? To znaczy, że my możemy sobie wszystko przypisać. Może być wszystko w tych sondażach. Druga sprawa, jakie są profile kandydatów? Do głosowania na Platformę, do tego, że głosuje się na Komorowskiego, znacznie łatwiej się przyznać, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę, kto przychodzi jako ankieter. Jako ankieterzy chodzą najczęściej ludzie młodzi i studenci. Po pierwsze, istnieje większa tendencja, że takim ludziom odpowiedzą ludzie młodzi i studenci, a druga sprawa, że nawet jak osoba starsza przyjmie takiego ankietera...
Dobór tej grupy musi być zrównoważony, to znaczy nie wierzę, żeby przeważali w tej grupie ludzie młodzi, bo wtedy ta grupka byłaby niereprezentatywna.
Tu chodzi o to, jak się psychologicznie w pewien sposób fałszuje wyniki, nawet niekoniecznie to, że ktoś chce sfałszować. Chodzi o to, że wystarczy to, że ludzie młodzi idą jako ankieterzy.
Tak.
A najczęściej to ludzie młodzi chodzą jako ankieterzy. Wiem, bo dawno, dawno temu na samym początku studiów też pracowałem jako ankieter. Więc chodzi o to, że teraz jak pójdzie taki młody człowiek, to starsza osoba, wiadomo, że ludzie młodzi częściej głosują na Platformę i mają bardziej takie liberalne podejście. No to teraz to wystarczy, żeby taka starsza osoba nie chciała albo odmawiała odpowiedzi, albo na przykład niekoniecznie chciała tak łatwo mówić, że zagłosuje na PiS, jak w innym wypadku. Druga sprawa, że wyborcy PiSu będą częściej wyborcami starszymi, nieufnymi. To wszystko sprawia, że rzadziej będą przyjmować ankieterów. Nawet jeżeli losowanie na przykład jest zupełnie, powiedzmy, takie miarodajne, to teraz kto już przyjmie tego ankietera, to już jest sprawa tego, kto przyjmuje. I teraz znów wszystko to sprawia, że we wszelkich sondażach PiS jest niedoceniany. Ale nie mówię tego po to, żeby tutaj podbudować wyborców PiSu.
Jak to się mówi, niedoszacowany.
Tak, ale z drugiej strony to nie jest tylko problem w Polsce. W Ameryce na przykład bodaj 2 czy 3 lata temu w Kalifornii, kiedy było referendum dotyczące małżeństw homoseksualnych i robiono sondaże, to w większości sondaży ludzie deklarowali, że raczej są za. A jak przyszło co do czego, to byli to niewielką większością wygrali przeciwnicy. Podobnie było w stanie Maine. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wiedzą, co jest modnie w mediach mówić. Ludzie wiedzą, na kogo jest modnie głosować, na kogo wypada. I mogą mieć rzeczywiste poglądy, ale te poglądy będą ukrywać przed ankieterami. I jak się popatrzy, to z kolei internet jest takim miejscem, gdzie ludzie często manifestują te osobiste poglądy, chociaż z drugiej strony sondaże internetowe są znacznie łatwiejsze do zmanipulowania. Ale jeżeli chodzi o sondaże internetowe, to tam przewaga Kaczyńskiego już jest znaczna, co o tyle rzuca się w oczy, że jakkolwiek na przykład Korwin-Mikke tradycyjnie w internecie miał dużą przewagę, tak Kaczyński nie. Kaczyński czy PiS dotąd stereotypowo byli kojarzeni z babciami moherowymi, które niekoniecznie
korzystają
z internetu. Jeżeli na przykład w sondażu Faktu, czy na innych tego typu stronach Kaczyński zdobywa 70, prawie 80%, to znaczy, że tu może być coś bardzo, bardzo nie tak, jeśli chodzi o deklaracje wyborców w sondażach tych zwykłych. Nie chodzi mi o to, że one są zupełnie mylne. Chodzi tylko o to, że te sondaże mogą być naprawdę bardzo ostro w sprzeczności z tym, co ludzie sądzą naprawdę.
Panie Tomaszu, jak to jest? Bo to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości, moim zdaniem, z mówieniem z tym, że ludzie nie chcą przyznawać się do głosowania na Jarosława Kaczyńskiego. A właściwie dlaczego nie chcą? Dlatego, że jest aż taka duża presja społeczna. Pan powiedział, że to są poglądy nienowoczesne, czy do których nie wypada się przyznawać. To mnie trochę zaskakuje, bo wydaje się, że Jarosław Kaczyński w tej kampanii pokazuje nam takie oblicze, twarz, wizerunek, a także poglądy, o których o szczegółach będzie mówił dzisiaj w trakcie swojej konwencji wyborczej w Zakopanem, które mają właśnie pokazać tego polityka jako zdecydowanie nowocześniejszego i mniej, no tak bym powiedział, konserwatywnego. Kaczyńskiego, więc co jest takiego z tym Jarosławem Kaczyńskim, że wyborcy nie chcą się do niego przyznawać?
Chociażby wystarczy, że policzymy sobie, kto Jarosława Kaczyńskiego popiera. Bo teraz ja mam wrażenie, że kandydaci nasi znacznie lepiej by sobie radzili, gdyby nie całe listy poparcia. Z tym ma problem i Komorowski, i ma problem Kaczyński. Bo Komorowski z jednej strony ma te komitety, w których głównie, jak wiadomo, czy też nie tylko, ale przede wszystkim obraża się kontrkandydatów. Mhm. Natomiast z drugiej strony Kaczyński ma ojca Rydzyka chociażby. Mhm. I wystarczy, żeby ojciec Rydzyk poparł Kaczyńskiego, żeby osoby, które niekoniecznie utożsamiają się z ojcem Rydzykiem, ale na przykład w ostateczności byłyby w stanie głos na kandydata PiSu, zwłaszcza w tej ułagodzonej wersji oddać, nie przyznawały się do tego.
No bo nie chcą być w tej samej grupie. Tak,
tak, co to znaczy? To jestem w tej samej jakby grupie, w której jest ojciec
tego Rydzyk. Elektoratu tak, radiomaryjnego.
Tak, tak. I tutaj można powiedzieć, że mnóstwo osób może mieć ten problem. Ja mówię, to co ja mówię, to wcale nie znaczy, że Jarosław Kaczyński wybory wygra. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że też te sondaże mogą być zupełnie niedoszacowane, bo po prostu życie tak wskazuje. Bo 5 lat temu mieliśmy prawie dokładnie to samo. Było zwycięstwo najpierw Cimoszewicza, potem Tusk górował w sondażach, a jak przyszło co do czego, ludzie poszli i oddali głos na Kaczyńskiego. I to się obserwuje właściwie w każdej powiedzmy, w każdej tutaj grupie politycznej, w każdych wyborach, gdzie są pewne partie bardziej modne i mniej modne. Mhm. W Wielkiej Brytanii to było całkiem niedawno. Przecież przed wyborami w Wielkiej Brytanii, po pierwszej debacie, zwyciężali w sondażach liberalni demokraci. Liberalni demokraci, czyli partia
trzecia
partia właściwie ostatni raz rządziła gdzieś pod koniec XIX wieku, więc bez obciążeń, nie kojarząca się ani z konserwatystami, którzy nie są zbyt medialni, ani z Brownem, który mimo że był z partii powiedzmy politycznie słusznej, to jeszcze to nie był popularny. No i co? I jak dość przyszło co do czego, to ci liberalni demokraci w wyborach dostali mniej niż Partia Pracy i dostali później te coś w okolicach 50-60 miejsc w parlamencie. Więc w tym momencie...
Zadziałał ten efekt mody, tak? W pewnym momencie.
Zadziałał efekt mody. Było bardzo fajnie przyznawać się, że się będzie głosować na liberalnych demokratów.
To jest ta trzecia siła.
Tak, a w sercu człowiek i tak wiedział, że zagłosuje na konserwatystów albo Partię Pracy. Mhm. No bo dlaczego? Dlatego, że w mediach ciągle wtedy wałkowano, jak fajny jest ten lider liberalnych demokratów, jaka to modna, jaka to słuszna politycznie partia. Natomiast program polityczny tej partii wcale nie był taki fajny dla Brytyjczyków, bo na przykład było w nim nieopatrznie wpisane przyjęcie euro. Mhm. A to był mniej więcej ten czas, kiedy subsydiowano Grecję. Więc generalnie ludzie nie byli za tym programem, ale było modniej się przyznawać, bo fajna partia.
No właśnie, w Polsce nie ma takiego trzeciego kandydata, który byłby modny i który byłby w jakiś sposób niesamowicie lansowany społecznie czy lansowany w mediach. Jest dwóch bardzo silnych kandydatów. Tego trzeciego, można powiedzieć, takiej trzeciej wyraźnej alternatywy brakuje w tych naszych wyborach. Czy to świadczy o tym, że ci dwaj kandydaci główni tak bardzo na początku już spolaryzowali scenę, że w tej chwili trzeci kandydat, czy to Grzegorz Napieralski, czy Andrzej Orechowski, czy Waldemar Pawlak mają w ogóle problemy z przebiciem się do tej mainstreamowej debaty publicznej?
To znaczy, ja powiem tak. Napieralski to jest taki problem, że mam wrażenie, że nawet SLD samo nie było do końca, jak wiemy, przekonane, czy wystawia Napieralskiego, czy nie. I tacy kandydaci jak Napieralski czy Pawlak, to nie są kandydaci, których się wystawia po to, żeby wygrali wybory, tylko po to, żeby partia sobie istniała, żeby partia pokazała, że ma sobie kandydata. Wcześniej zresztą to samo było ze Szmajdzińskim.
I ma swój elektorat.
Tak. I to właściwie nie jest po nic innego, bo to nie jest kandydat, który ma wyjść w świat i przyciągnąć wyborców. Natomiast mam wrażenie, że Komorowski miał szansę na bycie takim kandydatem, ale przede wszystkim za sprawą różnych swoich wpadek zaprzepaścił te szanse.
Dlaczego? Ale jaką szansę?
Taką, żeby być tym modnym kandydatem. Mhm. Dlaczego? Bo właściwie mamy codziennie, tak jak Jarosław Kaczyński, który na początku, powiedzmy, jeszcze na początku kwietnia był bardzo negatywnie kojarzony przez Polaków. Mhm. Teraz poszedł wizerunek umiarkowanego, nie odzywa się. Wiadomo, że jak się odzywał, to czasami zdarzało mu się różne rzeczy dziwne palnąć, jak w większości naszych polityków, nie? Tak. Tutaj nie oszukujmy się. Natomiast teraz praktycznie się nie odzywa. Jeżeli się odzywa, to są to bardzo dobrze zaplanowane wystąpienia. Tak z drugiej strony Komorowski właściwie od miesiąca raczy nas pełnym festiwalem różnego rodzaju wpadek. I nawet ludzie, którzy na samym początku się bardzo identyfikowali, nie znaczy to, że nie zagłosują na niego, ale to będzie głos raczej na mniejsze zło, bo nawet takie elementy jak środowiska feministyczne już za te kaszaloty mogą być do Komorowskiego uprzedzone. No więc tutaj mam wrażenie, że właściwie mamy taki popis jednego kandydata, no i ten kandydat nie bardzo sobie z tym wizerunkiem radzi, co jeżeli chodzi o Platformę jest pewną nowością, bo jednak to Platforma Obywatelska była partią, która wizerunkowo była do niedawna bez zarzutu, w której każde wystąpienie polityka, zwłaszcza Donalda Tuska,
było dobrze przygotowane,
przemyślane i opracowane przez cały sztab. Właściwie tutaj można powiedzieć, że wrażenie jest takie, jakby Tusk, nie wiem, nie dał swoich doradców Komorowskiemu, albo jak niektórzy mówią, Komorowski po prostu uniósł się honorem i nie chciał ich słuchać.
Mhm. No dobrze, to w takim razie powiedzmy o tej kolejnej odsłonie kampanii, jaką był wczorajszy spot Bronisława Komorowskiego. Panie Tomaszu, czego dowiedzieliśmy się z tego spotu? No głównie tego, że chyba Bronisław Komorowski
często
jest
się przeprowadza
z całej Polski. Tak, i można powiedzieć, często się przeprowadza.
Tak, zresztą ja nie jestem pewien, czy do wszystkich wyborców to trafi, bo jak się kilka osób na przykład mniej sytuowanych dowie, ile Komorowski ma domów czy rezydencji, bo tam dodaje też można taki wniosek wyciągnąć z tego spotu, to może być tak, że raczej niewielu mu to przyciągnie. Pierwsza sprawa, jaka tam się rzuca w oczy, to, że troszeczkę Komorowski chciał chyba pójść w ślady Kaczyńskiego. Tak jak Kaczyński, swoje hasło Polska jest najważniejsza, tutaj ta Polska zostaje podkreślona, to Komorowski też chciał powiedzieć, że jest z Polski. No i wyszło mu tak nie do końca fajnie, to znaczy tutaj jest tam pewne zabiegi, są tam, które mogą zostać pozytywnie ocenione. Na przykład jednym z takich zabiegów jest, wiadomo, próba zbudowania wspólnoty. I teraz próba zbudowania wspólnoty to wtedy, kiedy wychodzi kandydat
wszystkich Polaków. Tak.
Nawet powiem, jak to jest najczęściej robione. Wiadomo, wychodzi kandydat na przykład do mieszkańców tutaj jakiejś miejscowości, dajmy na to Włoszczowy, no i mówi, że jestem kandydatem PiSu, tutaj jakiś kandydat PiSu, świętej pamięci Gosiewski, zbudował wam stację, no to my PiS wam dobrze zrobimy, nie wiem, tam cokolwiek innego zbudujemy. Czy na przykład wychodzi kandydatka Hanna Gronkiewicz-Waltz do mieszkańców Warszawy i też używa podobnej frazeologii.
Tak.
I teraz to jest tak, że jeżeli ja buduję tę wspólnotę, to najczęściej w okolicach jakiejś grupy, w opozycji do innych grup. Mhm. Jeżeli dam Warszawie, to znaczy, że ktoś inny nie dostanie. Jeżeli dam na przykład Poznaniowi, to znów ktoś inny nie dostanie. Mhm. I teraz można oczywiście pojechać do Powodzian i też budować wspólnotę współczując im w tragedii, ale jak ja chcę budować wspólnotę właściwie z wszystkimi Polakami, to może mi z tego nic nie wyjść. I to jest niestety niebezpieczeństwo tego spotu. Dlaczego? Tam pada tyle różnych nazw miejscowości różnorakich, tak, że właściwie na niczym się nie można skupić i z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak takie bliższe nawiązanie wspólnoty choćby z mieszkańcami jednej tej miejscowości, dajmy na to z Warszawą. I teraz można było zrobić, co to znaczy dobry taki przekaz marketingowy. To znaczy, że gdyby Komorowski nakręcił powiedzmy o 6 miejscach, 6 spotów opisujących jak on tam mieszkał i jak było fajnie i te 6 spotów puścił w telewizjach regionalnych, to byłby dobry spot, który byłby dobry pomysł, który byłby jakby tutaj dokładnie stargetowany.
Skoncentrowany na konkretnym targecie.
Tak, tak, a teraz jeżeli ja wypuszczam taki przekaz do wszystkich, to on do nikogo nie trafi. To zresztą było bardzo fajne przy kampanii Obamy w Ameryce 2,5 roku temu, bo Obama właśnie miał taką kampanię, gdzie do różnych grup demograficznych trafiały zupełnie inne przekazy, dokładnie sformatowane na tę właśnie grupę. Mhm. I to mogły być nawet przekazy wzajemnie sprzeczne. To znaczy, że, nie wiem, jedni mieli głosować na przykład przekaz do czarnych, mógł być zupełnie sprzeczny z przekazem Obamy do gejów. Mhm. Bo to są grupy, które niekoniecznie chcą głosować na tych samych kandydatów.
Tak.
Ale chodziło o to, żeby jednych i drugich przekonać. Jakby się jeden przekaz do wszystkich rzuciło, to na przykład czarni powiedzieli, że nie będą głosować, bo ich kandydat jest progejowski, a z drugiej strony geje mogli powiedzieć, a dlaczego my mamy niby na czarnego głosować. A tutaj każdemu trzeba coś obiecać, albo nawiązać poczucie wspólnoty, ale trzeba to sformatować, a nie puszczać taki przekaz w całą Polskę, a może ktoś zobaczy i coś tam poczuje.
A czy nie odbiera pan tego przekazu jako taka próba, jako takiej próby podkreślenia, że Bronisław Komorowski jest autentycznym kandydatem, takim kandydatem, jak to się mówi, prawdziwym, to znaczy oto ja jako Bronisław Komorowski jestem kandydatem, który się nie zmienia na potrzeby kampanii. Jestem człowiekiem z całej Polski, to znaczy jestem taki, jaki jestem trochę, prawda? Znamy to hasło z pewnego rozrywkowego show. Ja niczego nie zmieniam. Czy to jest taka próba jednocześnie, poza tym przekazem pozytywnym, to znaczy jaki jestem, pokazanie mojej biografii no, w jakiś tam sposób bez wątpienia cennej, prawda? Takiej no, wolnościowej, ale pokazanie, że ja się nie zmieniam, natomiast mój kontrkandydat to jest człowiek, który faktycznie bardzo mocno te potrzeby kampanii się zmienia i pokazuje, że z kimś zupełnie innym. Nie odebrał pan tego tak? Jako to jest próba ukłucia wizerunku nowego
prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. Można tak odebrać, tylko jak taki ma przekaz, to nie jest najlepszy jakby tutaj wehikuł tego przekazu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy taki przekaz, to powinniśmy wokół tego przekazu budować. To znaczy, ja tutaj to powinien być główny ten tego przekazu. Ja tutaj jestem się nie zmieniam. Tak, prawdziwy. A mój kandydat, czyli na przykład zestawiamy to, co Kaczyński mówił, nie wiem, 10 lat temu, czy co mówił 5 lat temu, co mówił 3 lata temu, a co mówi teraz. Więc i to wtedy jest przekaz, który rzeczywiście jest w stanie tutaj skuteczny, może jakąś tam skuteczność osiągnąć, natomiast nie to, że ja tutaj ładuję takie różne dziwne rzeczy w przekaz i trzymam kciuki, że może moi wyborcy się domyślą, o co mi chodzi. Druga sprawa, no nie można za każdym razem takiego przekazu rozmywać i nie można z drugiej strony wyrzucać, znaczy można, ale nie powinno się wyrzucać pieniędzy w przekaz, który nie wnosi nic poznawczo. Wyborca jest tak jak konsument dokonujący zakupu. Jak się szkoli sprzedawców, a sama akurat w szkole, to głównie się mówi przede wszystkim o tym, że jeżeli sprzedają, to muszą na poziomie emocjonalnym, poznawczym, jakimkolwiek, za każdym razem, jak mają jakiś argument, pokazywać odbiorcy, co on będzie z tego miał. I teraz, jeżeli w ten sposób działam, to teraz za każdym razem każdy komunikat perswazyjny, taki jak reklama, musi być obudowany wokół tego, co wyborca będzie z tego miał. I wyborcy Kaczyńskiego to dokładnie wiedzą, co będą mieli z tego, że na niego zagłosują. Gorzej z wyborcami Komorowskiego, bo co? Tutaj z tym przekazem to się co najwyżej zidentyfikują mieszkańcy tych 5 czy 6 wymienionych wiosek czy miejscowości, a co potem? Cała polska reszta nie zidentyfikuje się, bo to nie jest aż tak mocny przekaz, żeby identyfikował, że jestem z całej Polski, to cała Polska na mnie zagłosuje. Nie, to te 6 czy 7 miejscowości zagłosuje, ale nie więcej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak taka marchewka dla całej reszty. Można wygrać wybory kijem bądź marchewką. PiS czasami wygrywa powiedzmy tym kijem na takiej zasadzie, że straszy przed Platformą, ale pamiętajmy, że wybory w 2007 roku Platforma też wygrała kijem i to takim strasząc bardzo dużym kijem, właśnie strasząc przez PiS-em, Samoobroną i LPR-em i można oczywiście marchewką wygrać, czyli obniżamy podatki, ale zawsze ten kij wydaje się bardziej skuteczny, bo ludzie częściej pójdą głosować ze strachu, bo się boją, niż pójdą głosować dlatego, że tutaj ktoś ich do czegoś zachęca, bo wiadomo, że politycy i to ludzie wiedzą w Polsce bez względu na inteligencję, politycy najczęściej obietnic nie dotrzymują.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy, choć dość ponuro już za chwilę w studiu politycy, którzy pewnie ustosunkują się również do tego. Naszym gościem i rozmówcą był psycholog społeczny pan Tomasz Łysakowski. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Ja już zapraszam na informacje Radia Tok FM, a po nich ranni politycy w studiu Marek Wikiński, Janusz Piechociński, Lech Jaworski, Stanisław Karczewski i Paweł Piskorski.